Pierwsza księga Samuela, 28 rozdział. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy, rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi, ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. I ostatnio rozważaliśmy ten fragment, patrząc na przyczyny tej wielkiej trwogi w sercu Saula, jego bezbożności, jego niewierności Bogu, jego nieposłuszeństwa, które odwiodło go z drogi wiary, ufności ku Bogu, na drogę strachu i lęku i depresji. Przyglądaliśmy się też temu, jak to Saul pytał się Boga Jahwe, ale to jego pytanie, jak widzieliśmy w kontekście jego postępowania i tego, o czym za chwilę będziemy czytali, ewidentnie nie wypływało ze skruszonego, złamanego serca. Ewidentnie nie było wynikiem jego pokuty i nawrócenia do Boga, ale po prostu było wynikiem jego strachu, jego lęku, w swej obawie przed Filistynami, w swej obawie przed tym, co miało nadejść. Zapytywał się Boga niebios, aby mu dał odpowiedź. Ale Bóg w pierwszej księdze Kronik komentuje to jego zachowanie i mówi: Saul nie pytał się Pana, nie pytał się. I dlatego Bóg nie dał mu odpowiedzi. Dlatego, że to, co Saul robił, to były tylko zewnętrzne gesty. To, co Saul robił, to próbował i uważał, że jeśli zrobi to, czy zrobi tamto, jeśli położy się spać i poprosi Boga, żeby przemówił przez sny, to Bóg przemówi. Jeśli jakiś kapłan zapyta się Boga przez święte losy, to Bóg mu odpowie. Albo jeśli zwróci się do jakiegoś proroka, to ten da mu słowo od Pana. Ale widzimy, że z żadnego źródła nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Bóg nie chciał mówić do takiego człowieka, który w ten sposób się go pytał. I gdy Bóg milczał w tej sytuacji, gdy Bóg nie odpowiadał, Saul miał przynajmniej trzy opcje. Mógł powiedzieć: nic się nie da zrobić, pogrążyć się w jeszcze większej rozpaczy, w jeszcze większym lęku i czekać na to, co ma przyjść. Przyjąć taką postawę, w której co ma się stać, niech się stanie. Mógł coś takiego zrobić i po prostu poddać się temu wszystkiemu. Z drugiej strony mógł pokutować. Tak jak widzieliśmy w historii Izraela, w Księdze Sędziów, widzieliśmy, że Bóg niejednokrotnie nie odpowiadał im, kiedy się go pytali, dopóki szczerze nie pokutowali. Ale gdy zaczynali naprawdę płakać, zaczynali nie tylko lać łzy, ale z serca pokutować nad tym, co zrobili, jak Boga zawiedli, jak odstąpili od Jego dróg, kiedy szczerze korzyli się przed Nim i wołali: Boże, zlituj się nad nami, zmiłuj się nad nami, pomóż nam. Wtedy Bóg im odpowiadał. Jeśli Bóg nie odpowiada na twoje modlitwy, to dopóki nie znajdziesz się w takim miejscu, nie dziw się, że Bóg ci nie odpowiada. Saul mógł się uniżyć, mógł szukać jeszcze przemiany, mógł jeszcze pokutować. Nie było jeszcze za późno. Dopóki masz dech życia w sobie, nie jest za późno. Tak jak ten umierający złodziej na krzyżu obok Jezusa. Ostatnim tchem zawołał do Niego i znalazł Jego odpowiedź. Jezus mu odpowiedział, dlatego że ten człowiek z właściwym sercem zwrócił się do Jezusa. A widzieliśmy, że gdy go Piłat pytał, gdy go Herod pytał, Jezus nawet nie odpowiedział im ani słowem. Milczał. A więc w pośród tej Bożej ciszy Saul mógł pokutować. I wierzę, że ta Boża cisza, jeśli tylko Saul zechciałby się zastanowić, mogła być do niego Bożym głosem. Kiedy Bóg milczy, to Bóg też coś do nas mówi, prawda? Kiedy milczy, to znaczy, że my nie jesteśmy w miejscu, gdzie możemy Go usłyszeć, że my musimy coś naprawić, że my musimy coś zrobić ze swoim życiem. A więc i ta Boża cisza była wskazówką dla Saula, że nie jest człowiekiem, który ma kontakt z Bogiem, który słyszy Boga, który może uzyskać radę w tym tragicznym położeniu. Mógł jeszcze zrobić trzecią rzecz. Skoro niebo milczy, można udać się po radę do piekła. Skoro mi Bóg nie odpowiada, może diabeł mi odpowie. I dokładnie tą drogę obrał Saul. Skoro bramy nieba są zamknięte, pójdę zapukać do bram piekła. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Czytaliśmy wcześniej w 3 wierszu, iż Saul usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Ale charakterystyczną cechą Saula było to, że on nigdy nie robił wszystkiego do końca. O tak, on w jakimś zakresie, nawet nieraz w dużym zakresie, wykonywał Bożą wolę, ale nie do końca. Zauważcie, że ci słudzy nie wygląda na to, żeby musieli się dużo zastanawiać. Wygląda na to, że oni od razu wiedzieli, że jest taka kobieta. A przecież to oni byli najprawdopodobniej odpowiedzialni za to, żeby rozkazy Saula wykonywać. Oto wiedzieli, że jest tutaj, niedaleko. To było jakieś 12-13 kilometrów od miejsca, gdzie Saul się znajdował. Co prawda było to po przeciwnej stronie tej równiny, na której stali. Pamiętacie, ostatnio żeśmy rozmawiali, Izraelici znajdowali się na południu, pod górą Gilboa. Na przeciwnej stronie byli Filistyni, a Endor znajdowało się za obozem Filistynów. A więc Saul, żeby dostać się do Endor, musiał ominąć obóz Filistynów. Czytamy więc, że przybrał więc Saul inny wygląd, to znaczy to, co dalej jest napisane, przywdział inne szaty, w jakiś sposób się chciał skryć, tak, że nie jest królem. Kiedy by szedł, wiecie, obok obozu Filistynów i by się zorientowali, że to król Saul, to już byłoby po bitwie, tak? Więc Saul w jakiś sposób się musiał zamaskować i wybrał się z 2 wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli. A więc poszli wieczorem, czy znaczy w nocy, więc było ciemno, Saul był przebrany. I tam są takie nierówności na tamtym terenie, że można iść takim rowem, całkiem blisko nawet ludzi i można być w ogóle niezauważonym. Także najprawdopodobniej Saul coś takiego zrobił. W jakimś takim rowie skradał się obok obozu Filistynów z 2 tylko wojownikami i dotarli do tej kobiety w nocy. Powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? Więc ta kobieta, chociaż nadal para się swoją profesją, podejrzewa tu jakiś podstęp. Myśli sobie, to pewnie jest jakaś sztuczka tutaj. Saul chce się mnie pozbyć, tak? On przecież wydał wyrok śmierci na wszystkich wróżbitów i teraz próbuje, przysłał mi jakiś ludzi, żeby mnie odkryli. Tak? Jak ja powiem, że wywołam ducha, no to jestem już od razu winna. Mają mnie na gorącym uczynku. Więc mówi, nie nastawajcie na moje życie. Czemu chcecie mnie zabić? Zobaczcie, co Saul robi w tej sytuacji. Saul przysiągł jej na Jahwe, mówiąc: jako żyje Jahwe, nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Bracie i siostro, możesz brać na swoje usta imię Jezusa i możesz ogłupić drugiego człowieka. Możesz mówić: Jezus jest moim Panem, możesz mówić: kocham Jezusa, możesz mówić, co tylko chcesz. I w tym samym momencie możesz być w takim dole jak Saul. Oto Saul na imię Boga, na imię Jahwe zaklina się, prosząc ją o to, żeby zgrzeszyła w taki sposób, który zasługiwał na karę śmierci. Też czytaliśmy ostatnio, tego typu działanie, Bóg powiedział, ukamienujecie takich ludzi, którzy coś takiego będą robić. A Saul jest w takim jakimś duchowym obłędzie, w takiej duchowej ciemności, że wzywa imienia Jahwe i zaklina się na to imię, aby ona w ten sposób grzeszyła. I to też jest charakterystyczne dla Saula. Widzieliśmy to już kilka razy. Kiedy do swoich sług mówił: o, To Jahwe was posłał, tak? Jak Zyfici przyszli donieść na Dawida. Kiedy Saul, pełen żądzy krwi, pełen żądzy śmierci Dawida, Bożego sługi, wzywał imienia Bożego i dziękował Bogu, że tak jest rządzenie. Wiecie, jest wielu ludzi dzisiaj, którzy mogą na usta wziąć imię Boga, mogą na usta wziąć imię Jezusa, ale to nic nie znaczy. Nie każdy samochód z rybką należy do człowieka, który kocha Jezusa. Nie każdy, kto nosi krzyż na szyi, czy w uchu, czy w nosie, czy jeszcze gdzie sobie go wieszają, nie znaczy, że kocha Jezusa i Jego krzyż. Jest dzisiaj wiele bluźnierstwa. To nie Twoje słowa. To nie to, że wołasz Panie, Panie. Jest coś potrzebne dużo, dużo więcej. Nie Twoje słowa, ale Twoje serce i Twoje życie. Twoje czyny, Twoje decyzje. To, co Saul tutaj robi, to w jednym zdaniu mamy zaprzeczenie. Wzywa imienia Pańskiego, aby grzeszyć. Rzekła kobieta, zobaczcie, jak tylko jej przysiągł na Jahwe, ona mówi, kogo mam ci wywołać? Już nie ma oporów, już się nie boi. A więc kogo chcesz? I rzekł, Samuela mi wywołaj. Oto Bóg mu nie odpowiedział i on nie ma już ufności w Bogu. I myśli, że Samuel, Boży prorok, mu odpowie. To mi pokazuje, gdzie była wiara Saula. Saul, zamiast pokładać ufność w Bogu Samuela, pokładał swą ufność w Samuelu. Pamiętacie, jak Samuel przyszedł do niego i powiedział mu, że Bóg go odrzucił i że Bóg już z nim nie chce mieć do czynienia? Co Saul zrobił? Chwycił go za rąb, za jego szatę i prosił go, żeby Samuel złożył z nim ofiary i uhonorował go przed ludźmi. I czytamy, że Samuel w końcu poszedł z nim. Samuel się ulitował, mimo że Bóg powiedział mu, że już skończyłem z Saulem. Kiedy Saul go prosił, on poszedł. On poszedł, żeby też Agaga porąbać na kawałki. Ale zlitował się nad Saulem. I Saul myślał, że Samuel ma chyba więcej litości niż sam Pan Bóg. Że skoro Pan Bóg go odrzucił i Pan Bóg nie chce do niego mówić, to może Saul się nad nim zlituje i jakoś Samuelem coś załatwi u Boga. Nie wiem, co było w jego sercu, ale jest to niedorzeczne, aby przywoływać proroka Bożego, kiedy Bóg do niego nie chce mówić. I bracie i siostro, wiedz, że są tacy ludzie i obyś ty nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji. Obyś nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji. Obyś nigdy nie miał takiego myślenia, że ty nie możesz zwrócić się bezpośrednio do Boga, ale potrzebujesz pastora, potrzebujesz brata czy siostry, żeby oni za ciebie wołali. Ja rozumiem, że mamy prosić braci i siostry o modlitwę. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię o tym, że nie mamy wzajemnie się wspierać w modlitwie. Ale myślę, że jest to tragiczny stan, kiedy wierzący człowiek myśli, ja nie jestem godny, żeby przyjść do Boga, ale może jak pastor się za mnie pomodli, no to Pan Bóg coś zrobi. Albo jeśli ten czy tamten się pomodli, to Bóg coś zrobi. Oto Słowo Boże mówi, że nie mamy w żadnym człowieku pośrednika między nami a Bogiem, jak jest tylko jeden człowiek, Jezus Chrystus. I tylko przez Niego, przez Jego pośrednictwo, przez Jego wstawiennictwo możemy przyjść śmiało przed tron łaski. Jeśli ty nie zwrócisz się do Boga, do swojego serca, to żaden pastor ci nie pomoże, żaden wielki ewangelista ci nie pomoże, żaden człowiek ci nie pomoże. Czasami ludzie gdzieś próbują się wykręcić od własnej odpowiedzialności i zrzucić tę odpowiedzialność na innych. Nie, bracie, siostro. Oto Bóg do każdego z nas kieruje zaproszenie do siebie i nie potrzebujesz żadnego człowieka oprócz jednego. Naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I przez Niego możesz przyjść do Boga. I tak naprawdę tylko przez Niego. Pamiętajmy o tym. I w swojej potrzebie, w swoim zmartwieniu, w swoim zmaganiu wzywaj Jego imienia. Wołaj do Niego. On Ciebie miłuje bardziej niż jakikolwiek człowiek. On, czytamy, dniem i nocą oręduje za nami u Ojca. Obyśmy tylko z wiarą i ze złamanym, skruszonym sercem przyszli do Niego z ufnością. Jezus mówi, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę go precz. Iluż to ludzi myśli, że Maria jest bardziej litościwa niż Jezus. Iluż to ludzi myśli, że ten święty, czy tamten święty, czy inny święty jest bardziej litościwy niż Jezus i lepiej zajmie się ich sprawą i wolą iść do nich i ich prosić o wstawiennictwo. Umarłych ludzi, zamiast zwrócić się do żywego Boga. Ale nie chcę mówić o tych, którzy są w ciemności. Ja chcę mówić o nas, bracia i siostry. Abyśmy my podobnych błędów nie popełniali. Samuela mi wywołaj, prosi Saul. Zauważcie, że nie czytamy, aby ta kobieta zaczęła cokolwiek robić, żeby zaczęła coś wywoływać i tak dalej. Być może zaczęła, nie wiemy. Ale czytamy tu od razu, że gdy on to powiedział, od razu następny wiersz mówi nam, gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula, dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. Zauważcie, że ta kobieta ujrzała Samuela i wystraszyła się, przestraszyła się i w jakiś sposób od razu wiedziała, że to jest Saul. I rzekł do niej król, nie bój się, lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi, widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. I rzekł do niej, jaki wygląd jej? I rzekła, starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel. I pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. To jest pierwszy raz, kiedy Saul pokłania się, uniża się, pochyla się twarzą do ziemi. On nigdy, przynajmniej nie czytamy o tym, nie pochylił się twarzą do ziemi przed Bogiem. Ale teraz w swej desperacji, teraz w swym religijnym obłędzie, teraz pod wpływem tego, co tam się dzieje, Saul pada na kolana, uniża się, licząc, że Samuel się nad nim zlituje. Jakaż tragedia, kiedy mógł paść na swe kolana i paść na swoje oblicze przed obliczem Boga i Jego szukać. Tego nie czytamy, aby kiedykolwiek zrobił. Samuel zaś rzekł do Saula, czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł, jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie. I rzekł Samuel, dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Jahwe odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Jahwe uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Jahwe wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Jahwe i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Jahwe na Amaleku, dlatego uczynił ci to Jahwe w dniu dzisiejszym. Więc tutaj mamy wspomnienie tego pierwszego wielkiego grzechu i nieposłuszeństwa Saula. Nadto wyda Jahwe Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Również i obóz izraelski wyda Jahwe w ręce Filistyńczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Saul już był przerażony. On już był zatrwożony, ale teraz, jak to usłyszał, czytamy, że jeszcze bardziej się pogrążył w swym lęku i w swej obawie. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. A gdy ta kobieta przystąpiła do Saula i ujrzała, że jest bardzo wstrząśnięty, rzekła do niego, oto twoja służebnica usłuchała twojego głosu. Naraziłam swoje życie i usłuchałam twoich słów, które powiedziałeś do mnie. Teraz więc i ty usłuchaj głosu twojej służebnicy. Położę przed tobą kromkę chleba. Jedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Nie chciał jednak, mówiąc, nie będę jadł. Lecz gdy nań napierali jego słudzy, a także ta kobieta, usłuchał ich, wstał z ziemi i usiadł na posłaniu. A owa kobieta miała w domu karmne ciele. Szybko więc je zarżnęła i wziąwszy mąki zarobiła ciasto i upiekła z niego placki. Potem przyniosła to przed Saula i przed jego sługi. A gdy się posilili, wstali i jeszcze tej samej nocy wyruszyli. A więc Saul odbywa tą straszną podróż w tą straszną noc. Myślę, że tutaj powtórzenie dwa razy w tym fragmencie tego słowa noc pokazuje nie tylko na porę dnia czy porę nocy, ale pokazuje nam na w jakiejś mierze odzwierciedla tą kondycję duszy Saula. Tak jak czytamy o Judaszu, że kiedy Jezus go wysłał i czytamy, a była noc. Saul jest w duchowej ciemności. I ta podróż do Endor jest obrazem jego zagubionej drogi. Oczywiście zastanawiacie się, cóż tam się wydarzyło. Czy to naprawdę Saul? Czy to naprawdę Samuel przyszedł z krainy śmierci? Jest wiele teorii, prób wyjaśnienia tego, co tam się wydarzyło. Ja chcę przedstawić wam cztery z nich i pozostawić wam, abyście sami zdecydowali, czy któraś z nich wydaje wam się bardziej prawdopodobna od innych. Niektórzy twierdzą, że tam nie wydarzyło się nic nadprzyrodzonego, ale po prostu, że była to jedna z wielu sztuczek spirytystki, która to wszystko zorganizowała i przygotowała. I ktoś jeszcze z nią wcześniej był w zmowie, że tam niektórzy mówią, że to matka Abnera była, że to Abner się z nią dogadał. Różne są tego typu pomysły. I rzeczywiście wiemy, że jest wielu takich pseudo wywoływaczy duchów, którzy po prostu wyciągają od ludzi pieniądze i robią to, aby ludzi oszukać i mają w tym, ktoś może mieć w tym jakiś cel, tak jak tutaj jakieś możemy teorie spiskowe, kto na Saula chciał coś takiego, taką pułapkę zastawić. Jest taki pomysł i oczywiście jest to taka teoria takich radykalnych krytyków, którzy nie chcą wierzyć w nic nadprzyrodzonego, ale wszystko próbują wyjaśnić w naturalny sposób i twierdzą, że tutaj po prostu nie było nic nadprzyrodzonego, ale że to wszystko to jedno wielkie oszustwo. Po drugie, inni mówią, że prawdziwie Samuel się pojawił, ale nie ta kobieta go przyprowadziła, nie ta kobieta go wezwała, ale że Bóg zrobił wyjątek w tej sytuacji i ta kobieta, jej przerażenie, jej strach, kiedy zobaczyła tą postać wychodzącą z ziemi, mówią, jest dowodem na to, że to ona go nie sprowadziła, że tutaj to nie było coś normalnego, czym się zajmowała. Jeśli była faktycznie taką spirytystką, jeśli była taką osobą, która miała kontakt z duchami i zajmowała się czymś takim, to tutaj nie było to naturalne wywołanie duchów, ale po prostu Bóg posłał do niego ducha Samuela, aby do niego przemówił, do Saula, aby przemówił i aby jeszcze raz go skarcił i ogłosił mu swój sąd. I to jest teoria, którą generalnie Żydzi przez wieki, żydowscy interpretatorzy, oni się jej trzymali. Oni twierdzili, że Bóg uczynił wyjątek w tej jednej sytuacji, aby człowieka z martwych pozwolić mu skontaktować się z żywymi. Nawet w greckim tłumaczeniu żydowskim, Septuagincie, właśnie tam w pierwszej księdze Kronik, w 10 rozdziale i 13 wierszu, czytamy, że Saul pytał się o radę wróżki, a Samuel dał mu odpowiedź. Takie jest to greckie tłumaczenie Septuaginty, które było wykonywane przez pobożnych Żydów. I również w ten sposób wielu wczesnych chrześcijańskich pisarzy interpretowało tą historię. Tacy ludzie jak Justyn Męczennik, Orygenes, Augustyn, oni wszyscy w ten sposób wyjaśniali to wydarzenie w swoich pismach. I dzisiaj również jest wielu ewangelicznych komentatorów, którzy w ten sposób to tłumaczą. Po trzecie, kolejna teoria twierdzi, że ta wróżka nie wezwała naprawdę Samuela, ale że to był zły duch, który się podszył pod Samuela. że to, co tam miało miejsce, było okultystycznym wydarzeniem, w którym nieczysty duch udawał Samuela i to, co powiedział, powiedział tylko, żeby jeszcze Saula pogrążyć i jeszcze doprowadzić do głębszej depresji, jeszcze mu wytknąć jego stare grzechy i jeszcze bardziej go zdeptać. I po czwarte, i to nie są wszystkie teorie, jest ich dużo więcej, ale te cztery są takie najbardziej rozsądne, tamte inne to już odjazdowe. Według tej czwartej teorii Bóg nie posłał Samuela, ale Bóg dał wizję, że to, co tam się działo, było wizją, którą widziała ta kobieta i widział później być może nawet Saul. To nie jest to jasne, czy Saul rozmawiał bezpośrednio z Samuelem, czy przez tą kobietę. Tutaj narrator po prostu opisuje to, co tam, tak jak takim najprostszym językiem, który czytając ten język, ma się wrażenie, że to po prostu Samuel przyszedł. Taki jest jakby naturalny odczyt tego. Ale mówią ci, którzy nie wierzą w to, że jest możliwość powrotu z tamtego świata do tego, i wiemy, że Pan Jezus też o tym mówi, kiedy mówi o Łazarzu i bogaczu, i wiele innych fragmentów pisma mówi, że nie ma możliwości kontaktu ze zmarłymi i zabrania nam takich kontaktów, próby takich, podejmowania takich kontaktów. A więc ci twierdzą, że po prostu była to wizja, którą Bóg dał, że Bóg sprawił, że ta kobieta rzeczywiście coś widziała, dlatego też tak się wystraszyła, bo normalnie być może nie miała takich wizji, tylko zawsze jakoś to w inny sposób się działo, albo jakiś duch ją wypełniał, jakieś miała głosy, albo jeśli była oszustem, to po prostu wszystko tylko ustawiała, a tutaj faktycznie coś zobaczyła, faktycznie jakiś głos się rozległ. Saul być może rozmawiał z tą wizją daną od Boga. I jest to jeden z takich fragmentów pisma, co do którego nie powinniśmy się spierać. Nie powinniśmy przyjmować, wiecie, jednej czy drugiej opinii i teraz dogmatycznie obstawać przy niej i walczyć z innymi, którzy mają inne zdania na ten temat. Amen? Mam nadzieję, że się zgadzacie ze mną. Moim zdaniem jest to wielka głupota, kiedy wierzący ludzie o takie rzeczy się kłócą. Jest wiele rzeczy w Słowie Bożym, o które możemy się kłócić i rwać sobie włosy z głów i naprawdę obrażać się na siebie i pozwolić naszym emocjom, bo tak jesteśmy przekonani o jednej czy drugiej teorii, bo ktoś tam, jakąś książkę przeczytaliśmy, w której ktoś tak niezbite dowody nam przedstawił, przez całą książkę nam tak wtłukł do głowy, że to jest tak, a nie inaczej, że my po prostu nikomu się nie damy już przekonać. I każdego innego będziemy uznawali za odstępcę. Co za głupota. Głupota. Jak wiecie, nie jest to jedyna kwestia w Słowie Bożym, która nie jest jednoznaczna i oczywista. Jeśli chcesz mieć takie stanowisko czy inne, to miej je. Nie bój się powiedzieć o tym. Podziel się z innymi, że tak to rozumiesz. Ale kiedy słyszysz kogoś, kto ma odmienne stanowisko od ciebie, nie bądź takim od razu szybkim w osądzaniu. Nie bądź szybkim w kłóceniu się. Posłuchaj. Zastanów się, co ten drugi mówi. Rozważ. Może to, co sobie wbiłeś do głowy, czy ktoś ci wbił do głowy, ma jakieś luki. Są w tym jakieś może błędy. Nie zakładaj, że już wszystko wiesz i wszystko rozumiesz. Już ci nikt nie potrzebuje uczyć. Ale posłuchaj brata czy siostry, którzy inaczej myślą. I nie skacz mu do gardła, ale się zastanów. W miłości wysłuchaj. I bądź bardziej chętny do słuchania niż do mówienia. Amen? My jesteśmy tacy skorzy do gadania. My tak dobrze wiemy, my tak już to dobrze rozumiemy, my tak wszystkich poustawiamy, nie? Bo my to już takie książki przeczytaliśmy i my to już takie kazania słuchaliśmy i brata Czerniejewskiego się powołamy i brata Guńkę się powołamy. I jakiego brata jeszcze chcecie? Są wielkie nazwiska, są wspaniali bracia. Jak ten brat to powiedział, to już nie waż się powiedzieć słowa przeciwko temu. Ojej, głupota. Dla mnie jest to głupota. I obyśmy się uczyli we właściwym duchu rozmawiać o tych historiach. I myślę, że Pan Bóg dał nam takie historie, abyśmy właśnie tego się uczyli. Bardziej miłować brata i siostrę niż moje przekonanie. Zastanówmy się nad tym, kiedy prowadzimy takie dyskusje i takie boje. O co nam chodzi? Na czym nam bardziej zależy? Czy zależy nam bardziej na tym, żeby moje było na górze? Czy zależy mi bardziej, żeby miłować brata i siostrę i usłużyć im? I pomóc im, jeśli sądzimy, że są w błędzie. A więc jeśli chcemy im pomóc, to czyńmy to we właściwym duchu. Saul został upokorzony w tej sytuacji. Szukał pomocy, szukał jakiejś pociechy, szukał jakiegoś wsparcia, ale jeśli udajesz się do bram piekła po pomoc i po wsparcie, to się bardzo zawiedziesz. Jeżeli obierasz jakąś inną drogę niż tą, którą Bóg ci pokazuje, że masz iść i myślisz, że tu czy tam ci pomogą, że to czy tamto ci pomoże, co Bóg mówi, nie tykaj się tego, trzymaj się z dala od tego, to wiedz, że wrócisz jeszcze bardziej skopany i pobrudzony i stłamszony niż wyszedłeś. Taka jest prawda. O, szatan na chwilę cię może zachwycić i myślę, że w pewnym momencie, kiedy ona powiedziała, że to Samuel, kiedy zaczęła go opisywać, serce Saula, tak, że to Samuel, kiedy ona powiedziała do Saula, tak, to być może jego serce zaczęło bić, wiecie, radośnie, wow, udało się, teraz Samuel mi pomoże i tak dalej, a jak usłyszał to, co ta zjawa, czy duch, czy cokolwiek to było, do niego przemówiło, to widzimy, że jeszcze większy strach go ogarnął. Jeszcze większą depresję poszedł. Nie otrzymał żadnego słowa nadziei, żadnego słowa otuchy, żadnej pomocy, żadnej wskazówki. Tylko wytknięcie jego błędów, tylko zapowiedź jego niechybnej śmierci, klęski jego armii. Saul musiał się bardzo uniżyć, żeby skorzystać z tej porady. Musiał zdjąć swoje królewskie szaty, musiał się ubrać, nie wiem jak się ubrał, ale raczej tak, żeby go nie poznali, żeby nie wyglądał na kogoś dostojnego, kiedy musiał przechodzić ku obozu Filistynów. Potem czytamy, że pada na kolana, na twarz pada. Wiecie, człowiek potrafi naprawdę bardzo się uniżyć, zrobić takie gesty, ponieść takie ofiary, ale jeśli nie ma w sercu właściwej postawy pokory i posłuszeństwa, to wszystko na nic. To wszystko na nic. Dlatego tak bardzo podkreślamy, bracia i siostry, stan mojego i twojego serca. Nie chcemy powiedzieć, że to, jak wyglądasz, nie ma znaczenia. To ma znaczenie. Ma wielkie znaczenie, jak wyglądasz, jak się ubierasz. Nie chcemy powiedzieć, że to, co wychodzi z twoich ust, nie ma znaczenia. No, ma wielkie znaczenie twoje słowa. Ale jakże często widzimy w Słowie Bożym, że można mieć ładny wygląd, można mówić poprawne rzeczy i nadal być grobem wewnątrz. Nadal być pełnym nieprawości i nieczystości wewnątrz. Można mieć fasadę pobożności. Można trzymać się jakichś zasad i reguł bez serca. I to wszystko jest na nic. To wszystko jest obrzydliwością przed Bogiem. Natomiast Słowo Boże mówi nam, jeśli serce jest zdrowe, to wtedy i słowa będą płynęły z takiego zdrowego serca. Zdrowe. Wtedy i wygląd będzie odzwierciedlał stan serca. Wtedy i postępowanie człowieka będzie owocem jego zdrowego serca. I o tym mówimy. Tego szukamy cały czas. Aby nasze serca były zdrowe, aby nasze serca były blisko Jezusa. Aby w nich panował Jezus. Aby Duch Święty nas przepełniał. Bo jeśli to będziemy mieli, wtedy to wszystko będzie owocem. Nasze całe życie będzie owocem tego. Natomiast wiemy, że jest wiele takich grup religijnych i wielu jest takich nawet pseudochrześcijan, którzy nieustannie pracują nad tym, co zewnętrzne, a zaniedbują to, co wewnętrzne. Jeżeli dobrze wyglądasz, jeżeli mówisz właściwe słowa, to jest wszystko okej. To wystarczy wielu ludziom. Oni niczego więcej nie szukają. Pasujesz do naszego pudełka. Ale nie o to Bogu chodzi. Bo wiemy, że można przyjmować pozy, można mówić słowa i za tym może stać przewrotny duch, pycha, duma, pożądliwość. I Bóg na to wszystko patrzy i Jemu to wszystko cuchnie. A więc nie takiej Bóg szuka ofiary. Wiemy, że Bóg szuka ofiary z serca. On zawsze patrzy na serce. Dlatego i my, bracia, siostry, nie ogłupiajmy siebie, nie oszukujmy samych siebie, ale zawsze módlmy się, tak jak Dawid się modli w jednym z psalmów. Panie, badaj mnie. Pokaż mi moje serce, czy tam coś się nie kryje złego w moim sercu. Nie ustawajmy w tej modlitwie, bracia, siostry, ale módlmy się o to. Wołajmy do Boga, żeby nam pokazywał. Jeśli chcemy Go usłyszeć, jeśli jesteśmy gotowi, żeby zmierzyć się z tym, co jest w naszych sercach, bo wielu ludzi tak się modli, ale oni w ogóle nam nie zaglądają tam, oni nawet nie chcą patrzeć, niektórzy nawet wiedzą, co tam jest. Ale w swej pysze, w swej dumie nie chcą w ogóle tego ruszyć, nie chcą, żeby ktokolwiek tego ruszył, nie chcą o tym rozmawiać, nie chcą tego dotykać. Tylko im powiedz delikatnie, to już widać, że się obrażają, już się zacinają, już uciekają. Jeśli masz taką postawę, jeśli hołubisz jakieś zło, to możesz tak się modlić, to też nic nie da. Ale ja mówię do tych z was, którzy chcecie takiego czystego serca. Mówię do tych z was, którzy pragniecie tej żywej, realnej społeczności z Bogiem i chcecie być mili Bogu. Do tych Bóg mówi, szukajcie mnie, a znajdziecie mnie. Do tych, do takich ludzi, tylko do takich. Bóg mówi, módlcie się, abym wam objawił stan waszych serc. Ja objawię wam, pokażę wam. Abyście mogli z tego pokutować, abyście mogli być z tego oczyszczeni, abyście mogli stać się lepsi, bliżsi mi, czystsi. Tego Bóg szuka, tego Bóg pragnie. Wielu ludzi chciałby mieć wejrzenie w swoją przyszłość. Chciałby mieć wejrzenie w te tajemne sprawy, które nie są objawione zwykłym śmiertelnikom. Ale to nasze nieczyste, ta nasza nieczysta ciekawość tych rzeczy tak naprawdę jest posłuszeństwem głosowi tego węża, który obiecuje nam mądrość bez Boga, który obiecuje nam objawienie bez Bożego Słowa i który chce nas oszukać i pozbawić nas Bożego błogosławieństwa, pozbawić nas tego dziecięcego czekania na Boga i ufności Bogu, który mówi, możesz szybciej się tego dowiedzieć, możesz wiedzieć coś, czego ci nie wiedzą. Nie potrzebujesz do tego Biblii, są jeszcze inne sposoby, lepsze sposoby, szybsze sposoby. Zauważcie, że poznanie Boga przez studiowanie Jego Słowa i posłuszeństwo temu wszystkiemu, do czego Bóg nas wzywa w swoim Słowie, to jest długa, długa, długa droga. Natomiast ci wszyscy spirytyści, okultyści, czarownicy mają bardzo krótkie drogi. Przychodzisz na seans, ciach, oni wyciągają swój sprzęcik i raz, dwa już wszystko wiedzą. Popatrzą w swoją szklaną kulę, zakręcą swoją tą Ouija board, nie jak to po polsku się nazywa, tą taką tam swoją czarodziejską tablicą czy cokolwiek, wahadełkiem zamachają, czy jeszcze coś zrobią i już wiedzą, od razu już wiadomo. Szybciutko szeptucha powie w ucho, ona od razu wie, o co chodzi. Nie trzeba czekać, nie trzeba serca przygotowywać, nie trzeba nic z tych rzeczy, po prostu idziesz, płacisz i masz. I współczesny człowiek jest do tego przyzwyczajony. A są takie religie, które w podobny sposób działają. Mają swoje sakramenty, mają swoje jakieś ten, po prostu tylko zrobisz to, 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 pokropią cię, zrobisz pewne rzeczy, podzwonią dzwonkami, załatwią to, ciach, ciach, wszystko szybciutko, od razu dręki załatwione. Zapuka w budkę, pach, wychodzisz, szybciutko. Po prostu tylko musisz raz, dwa, trzy, cztery kroki wykonać, załatwione. A z Bogiem Bóg zawsze mówi, to trzeba twojego serca najpierw zacząć. Najpierw musisz mnie szukać. Najpierw musisz zobaczyć, gdzie ty jesteś w ogóle, człowieku. Co się z tobą dzieje, w co ty się uwikłałeś, dokąd ty zabrnąłeś, jak bardzo odpadłeś, jak bardzo twoja miłość oziębła, że twoje uczynki nie są takie, jak były kiedyś. I to jest droga, to nie jest coś, co wiecie, ciach, ktoś pstryknie, ktoś się nad wami pomodli, przewróci was na podłogę czy cokolwiek, już załatwione. To nie tak Bóg działa. Dlatego się dobrze zastanówmy, w jaki sposób chcemy pomocy w naszych problemach, w naszych zmaganiach, w jaki sposób chcemy ratunku z naszego stanu ducha, jeśli nie jest zadowalający. W jaki sposób mamy dotrzeć do tych tajemnic Bożych, do tych tajemnic, które dzisiaj przed nami są zakryte. Czy jesteśmy gotowi w pokorze szukać Boga, tak jak nam przykazał, w Jego Słowie, w modlitwie, w poście, w zapieraniu się samych siebie. Czy szukamy skrótów? Czy chcemy szukać jakichś dróg takich właśnie jak Saul tutaj sobie obrał? Gdyby przyszłe wydarzenia, takie na przykład jak czas naszej śmierci, zostały nam objawione, chcielibyście wiedzieć? Chcielibyście wiedzieć, kiedy umrzecie? Mam nadzieję, że nie. Ale są ludzie, którzy chcieliby wiedzieć. Myśleli sobie, mógłbym się dobrze przygotować, tak? Załóżmy, że twoja śmierć jest jeszcze odległa. Załóżmy, że masz jeszcze 50 lat przed sobą. Co mógłbyś powiedzieć swojej duszy? O, mam jeszcze dużo czasu. Jeszcze zdążę się przygotować. O, 50 lat to jest 10-20 mogę wykorzystać inaczej. a potem się wezmę za siebie. Tam gdzieś sobie wpiszę w telefonie za 30 lat, zadzwoni mi, tak? I będę pamiętał, nie zapomnę. Mam 50 lat jeszcze przed sobą. Nie ma co tych 50 lat tutaj tą ciężką, wąską drogą iść. Można 20 się przejechać szybko autostradą, a potem te ostatnie tam parę kilometrów już zajdę na tą wąską drogę. Iluż ludzi tak myśli? Iluż ludzi tak myśli? Żyją na szerokiej drodze. Ja tak żyłem przed swoim nawróceniem. W nadziei, że na końcu jakoś uda mi się zejść tuż przed śmiercią, wiecie, ktoś da mi odpuszczenie grzechów i jakoś tam się wśliznę do Królestwa Bożego. Iluż ludzi takim jakimś złudzeniem, że jeszcze mają czas, że jeszcze ho, jeszcze przed nimi długie życie. Ale załóżmy, że dowiedziałbyś się, że za miesiąc już cię tutaj nie będzie. Czy myślicie, że wszyscy by pokutowali wtedy i przygotowali się dla Boga? Myślę, że niektórzy tak, ale tylko ze strachu przed śmiercią. Tak jak Saul, może by szukali Boga. Wow, to już za miesiąc. Nie, muszę teraz się wziąć. Teraz wreszcie pójdę i wszystkim będę rozdawał traktaty. Teraz będę służył Bogu. Teraz mam tylko miesiąc. Muszę teraz coś zrobić. Muszę się przysłużyć Bogu. Muszę teraz zacząć prowadzić jakieś lepsze życie, tak? Muszę teraz do zboru przychodzić na każde nabożeństwo, modlić się, pościć. Tak, mam tylko miesiąc. Tak? Może tak byłoby z niektórymi z was. Macie tylko miesiąc. A więc trzeba na maksa teraz, tak? A może byście powiedzieli, o ludzie, tylko miesiąc. Ja już 20 lat wierzący i tak byle jak się prowadzę. Co mi teraz miesiąc? Ja już nic nie naprawię. To już dla mnie nie ma szansy. Jestem zgubiony. Tylko miesiąc mi został. Kto wie, czy tak by nie było? Czy by cię nie ogarnął strach i żal za to, że zmarnowałeś tyle czasu, że nie byłeś wierny Jezusowi i teraz masz tylko miesiąc? A gdyby powiedział jutro, gdybyś wiedział, że jutro umrzesz, iluż by pokutowało, ale cóż byłaby to za pokuta? Cóż to byłaby za pokuta, taka jak wielu marynarzy w czasie sztormu, którzy płaczą i wołają do Boga i obiecują, że już nigdy nie będą pili, już nigdy nie będą swojej żony bili, już nigdy, a tylko się uspokoi, tylko dobiją do portu, już do knajpy, już dalej rozpusta i hulaństwo. Ale tam nasz w czasie sztormu, jakże pokutowali, kiedy śmierć była tak blisko, kiedy się wydawało, że już nie ma szansy, że już nie wyjdą z tego. Jak czytamy, apostoł Paweł przez te 2 tygodnie burza szalała i czytamy, że wszyscy stracili nadzieję. Nie było już nadziei, że z tego wyjdą. Ale cóż to za pokuta? Ale cóż to za nawrócenie? Widzicie, jest wielka głupota w szukaniu tego, co Bóg zakrył. Jeśli Bóg coś zakrył, jeśli Bóg czegoś nie powiedział, jeśli Bóg czegoś nie objawił, to miał w tym swój mądry cel. To, co mamy wiedzieć, powiedział, objawił. I lepiej poznawaj to, co Bóg powiedział, to, co objawił. Nie spodziewaj się, że jeśli miałbyś wizytację anioła, czy zmarłego, czy cokolwiek innego, to nagle twoje życie by się zmieniło i byś nie wiadomo, kim był. Pamiętacie tą historię o Łazarzu i bogaczu, tak? Łazarz mówi, przepraszam, bogacz mówi, poślij Łazarza, ojcze Abrahamie. Jeśli ktoś z umarłych przyjdzie, na pewno go usłuchają, na pewno go usłuchają, uwierzą. A co ten mu odpowiada? Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. To mi jasno pokazuje, że mamy Mojżesza, mamy proroków i mamy największego z proroków, Jezusa Chrystusa. Mamy Jego świętych apostołów, którzy przekazali nam natchnione przez Ducha Świętego poselstwo i objawienie wszystkiego, co potrzebujemy, aby wiedzieć, aby żyć pobożnym życiem, aby iść tą wąską drogą, aby nie zginąć. I nic więcej nie potrzebuję. A jeśli sądzisz, że potrzebujesz czegoś więcej, człowieku, to gardzisz Bożym objawieniem, nie doceniasz tego i nie znasz tego, co Bóg objawił. Jesteś ignorantem w sprawach, które Bóg objawił w swoim słowie. Gdybyś znał to słowo, gdyby to słowo mieszkało w twoim sercu, nie pożądałbyś niczego więcej. A jeśli myślisz, że potrzebujesz innych rzeczy, to dlatego, że nie znasz. I ci wszyscy biedni ludzie, którzy zajmują się takimi sprawami, to nie są ludzie, którzy przeczytali Słowo Boże, którzy znają Słowo Boże, którzy poznali wszystkie tajemnice Boże i powiedzieli, to za mało. To są ludzie, którzy nie znają Boga i gardzą Jego Słowem i gardzą Jego objawieniem. Wiem, że troszkę przeciągnąłem, ale chciałem dokończyć ten temat. Chcemy modlić się, bracia, siostry, aby Bóg wykorzystał to słowo w naszym życiu, aby Bóg dopomógł każdemu z nas tak żyć, tak postępować, aby kiedy przyjdzie nasz dzień, aby nikt z nas nie był w wielkim strachu, ale abyśmy, tak jak Pan Jezus mówi, Jego wierni słudzy, mogli się radować, mogli się weselić, mogli z ufnością oczekiwać tego dnia. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie Boże, dziękujemy za Twe słowo. Dziękujemy za te różne historie i wydarzenia, i niektóre z nich jak ta tajemnicza dla nas. Trudno jest nam tutaj zdecydować, co tam się wydarzyło, ale i tak widzimy w niej tyle lekcji, tyle nauki. Jest tyle rzeczy, które są zrozumiałe w tej historii dla nas. I chcemy, Panie, to, co rozumiemy, temu być posłuszni i tego się trzymać. I daj nam takiego ducha, abyśmy, czytając Twe słowo, szukali Ciebie, szukali zrozumienia Twoich dróg. I Panie, nie wszystko nam objawiasz, nie wszystko przed nami odkrywasz, ale wiemy, że każdy wiersz, każde słowo, każda litera ma swój cel. Natchnąłeś ludzi, którzy to spisali dla nas, aby przekazać nam Twoją prawdę, abyśmy nie zgubili się, abyśmy nie zbłądzili, abyśmy nie zostali zwiedzeni, ale byśmy mieli życie, poznając Ciebie, które objawiasz nam się przez to słowo. Prosimy, kochany Panie, daj każdemu z nas takie serca, dopomóż nam mieć takie serca, które będą lgnęły do Ciebie, nieprzewrotne, nieobłudne, niezakłamane, ale czyste, ale szczere, do których Ty możesz mówić, które możesz kształtować jak garncarz glinę. Dopomóż nam, Panie, miłować się wzajemnie, miłować też tych wszystkich, którzy z nami się nie zgadzają, którzy mają odmienne zdanie w takich czy w innych kwestiach, i umieć w miłości napominać jedni drugich, umieć w pokorze pomóc jedni drugim. Nade wszystko daj, Panie, byśmy nie stracili tej bliskości z Tobą, którą nam dałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Abyśmy nie poszli tą drogą Saula, pozornej religijności, słów, za którymi nie kryje się wiara, nieposłuszeństwa, które usprawiedliwiamy i z którego nie chcemy się nawrócić, kombinowanie i szukanie skrótów, aby osiągnąć swoje własne cele. Daj, Panie, aby i ta historia była dla nas zbawczym głosem, ratunkiem dla naszych dusz. Prosimy. Amen.